Gościem Poranka Wnet jest teraz pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury przesyłowej, mówiąc językiem bardziej zrozumiałym dla słuchaczy, człowiek, którego zadaniem w rządzie jest dbanie o bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pan minister energii Krzysztof Tchórzewski jest człowiekiem, który dba o bezpieczeństwo energetyczne w całości.
I ja nie powiedziałem, że tylko jeden człowiek dba. Takich ludzi może być więcej. Panie ministrze, te wczorajsze wydarzenia w Gdańsku, atak na prezydenta Gdańska, czy teraz będzie tak, że to życie w Polsce jeszcze bardziej zbrutalizuje się i politycy będą musieli się fizycznie obawiać ataków?
Nie, no, miejmy nadzieję, że to tragiczne zdarzenie w Gdańsku uspokoi nastroje. Ale też i trzeba powiedzieć, że to, co się stało w Gdańsku, to jest czyn dokonany przez sfrustrowanego człowieka, przez 5 lat żywiącego swoją nienawiść w więzieniu, siedząc za poprzednie przestępstwa. To jest tragiczny wypadek. Mamy nadzieję wszyscy, że pan prezydent Adamowicz wyjdzie z tej opresji cało. To są oczywiście też i wskazania dla tych, którzy organizują imprezy masowe w przyszłości. No, okazuje się, że po prostu trzeba być bardziej ostrożnym. Też taki wniosek trzeba wyciągać.
Panie ministrze, taki mamy moment dosyć ciekawy geopolitycznie. Dowiedzieliśmy się kilka dni temu, że Warszawa będzie gospodarzem konferencji dotyczącej spraw bliskowschodnich. To z jednej strony spotkało się z takimi komentarzami, że to podkreśla naszą rolę polityczną, ale z drugiej strony też mieliśmy dość gniewne głosy z Iranu, zresztą tak celnie wykorzystujące historyczną argumentację o naszych związkach historycznych. Jaki mamy tutaj interes polityczny? Bo może się wydawać, że wchodzimy dość mocno w konflikt między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. Czy koniecznie powinniśmy?
Ja myślę, że trzeba na to patrzeć szerzej. Polska jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, niestałym w tej kadencji. Także to i do nas należy inicjowanie czy branie udziału w przedsięwzięciach, które są ważne dla bezpieczeństwa w skali światowej. I to jest jeden aspekt. Drugi jest związany z więzami sojuszniczymi ze światem Zachodu. Iran jest zagrożeniem. Iran jest zagrożeniem dla pokoju światowego i w tym sensie Polska, która oferuje miejsce dla tej wielonarodowej konferencji, zaproszenie zostało wysłane do 70 krajów, około 70 krajów. Polska jest państwem, jesteśmy krajem, który aktywnie w tym procesie, można powiedzieć, przeciwdziałania agresji na skali globalnej uczestniczy. Jest też tak, że Polska jest w Europie krajem bezpiecznym. To jest miejsce, gdzie no, niedaleko szukając, dyplomaci amerykańscy, amerykański prezydent spotyka się z wyrazami sympatii na ulicy, a nie wyrazami agresji, jak w niektórych państwach europejskich na zachodzie od Polski. I to też jest powodem, że właśnie Warszawa jest miejscem tej konferencji, czy będzie miejscem tej konferencji. Stosunki polsko-amerykańskie, sojusznicze stosunki polsko-amerykańskie, to jest jeden z elementów najistotniejszych, które są ważne dla polskiego bezpieczeństwa. I to się dzieje zarówno w płaszczyźnie Sojuszu Północnoatlantyckiego, co jest oczywiste, ale też i w stosunkach dwustronnych. Te stosunki dwustronne polsko-amerykańskie, one powinny być rozwijane i pogłębiane zarówno w sferze wojskowej, co się dzieje, ale też i w sferze politycznej, czego wyrazem jest ta wspólnie organizowana konferencja w Warszawie. Mamy też całą, można powiedzieć, sferę współpracy w dziedzinie energetycznej, co jest ważne, to jest istotnym elementem budowania tych więzi polsko-amerykańskich, gospodarczych, ale także i strategicznych, które po prostu będą ważne przez dekady. Ameryka jest potrzebna Europie. Więzy transatlantyckie powinny być na różne sposoby wzmacniane. To jest sfera geopolityczna, którą przez kilkadziesięcioleci nazywaliśmy po prostu Zachodem przez duże Z. Tę więź kulturową, cywilizacyjną, ale także i strategiczną, geopolityczną warto podtrzymywać i warto budować i warto znajdować nowe pola do tej pogłębionej współpracy. I ta konferencja warszawska jest tego wyrazem.
Tu się powstaje w takim momencie problem, czy Zachód jako pewna wspólnota jeszcze w ogóle istnieje. W sensie politycznym. Nie chciałem wchodzić tu w rozważanie natury filozoficzno-historycznej.
To jest oczywiście Zachód w sensie cywilizacyjnym na szczęście ciągle istnieje, chociaż to, co się dzieje w kwestiach negowania wartości, które ten Zachód budowały, niedaleko szukając także i wartości płynących z chrześcijaństwa, one, czy religii, one, oczywiście te elementy mają znaczenie, ale istnieje Zachód i przy wszystkich kłopotach i zróżnicowaniu wewnętrznym, także i regionalnym zróżnicowaniu wewnętrznym, warto o ten wspólny mianownik zabiegać. Jesteśmy tuż przed zapowiadanym podpisaniem nowego traktatu, strategicznego traktatu niemiecko-francuskiego w Europie. No cóż, to jest znowu praktyczny wyraz tego, że o jedność nawet w Unii Europejskiej jest trudno.
Wspomniałem tutaj, czy Zachód istnieje politycznie, dlatego że akurat w kwestii Iranu ci nasi partnerzy z Unii Europejskiej tutaj mieli trochę inne zdanie na ten temat niż Stany Zjednoczone. Czy rzeczywiście jest tak, że ten Iran w tej chwili stanowi zagrożenie dla świata, czy to nie jest kwestia blisko wschodnia tych relacji Iran-Izrael-Ameryka?
Można na to popatrzeć jeszcze od innej strony. Bliski Wschód i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie pomiędzy Iranem, Egiptem, a dalej nawet w stronę północnej Afryki, to jest fundamentalnie ważne dla pokoju światowego. Tam ścierają się interesy globalnych graczy i czasem przez pośredników lokalnych prowadzone są działania, które po prostu są brutalną rywalizacją. I Iran, który jest dużym państwem, istotnym państwem, w tym wszystkim jest bardzo ważny. Iran, który by doprowadził do tego, iż broń atomowa będzie upowszechniona w tamtym regionie, to jest Iran, który bezpośrednio będzie zagrażał bezpieczeństwu nie tylko regionalnemu.
Tutaj pan mówi o tych pośrednikach, rozumiem, że chodzi o Rosję, która ma tam też swoje...
Chodzi o Rosję, chodzi o Chiny. Izrael jest zagrożony egzystencjalnie, można powiedzieć, przez cały czas od początku swego istnienia po II wojnie światowej i to zagrożenie nie jest usunięte nigdy do końca. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale Iran jest tutaj istotnym elementem, który to bezpieczeństwo też narusza.
Panie ministrze, w wielu swoich wypowiedziach, również tych jeszcze przed dojściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości, mówił pan o tym, że ten węgiel powinien pozostać podstawą naszej energetyki, tytuł którego z wywiadów pamiętam był "Trzymajmy się węgla". Teraz przy okazji szczytu w Katowicach wiele było takich wypowiedzi polityków mówiących o tym, że tutaj trzeba konkretną wyznaczyć granicę wykorzystywania węgla w Polsce. Niektóre partie polityczne, przyznajmy, że na razie te mniejsze opozycyjne, tu wręcz mówią 2030 albo 2050 i potem już od węgla mamy odejść.
To jest demagogia. To jest demagogia, która jest używana przez polityków, którzy nie czują na sobie ciężaru odpowiedzialności za przyszłość Polski. tak to powiem. Węgiel jest istotnym elementem dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Jest źródłem energii, które w Polsce posiadamy, nad którym mamy pełną gestię. Nie jesteśmy od nikogo i niczego uzależnieni przy korzystaniu z niego. I węgiel przez najbliższe 30 lat, powiedzmy 2040-2050, pozostanie elementem istotnym dla polskiej energetyki. Jego udział w ogólnie w źródłach wykorzystywanych w Polsce będzie malał, dlatego że zapotrzebowanie na energię będzie wzrastało, przewidujemy to w dość dużym stopniu. Także węgiel, który dzisiaj stanowi mniej więcej 80% źródła energii w Polsce, będzie za 20-25 lat stanowił około 50%. Całą resztę uzupełnimy innymi źródłami. To będą źródła tak zwane odnawialne, czyli energia wiatrowa, raczej na morzu niż na lądzie, i energetyka nuklearna, co zostało w projekcie strategii energetycznej przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego poddane do dyskusji przed końcem roku. I ten miks energetyczny, czyli jak to się mówi, czyli mieszanina różnych źródeł energii w Polsce będzie zrównoważony w ten sposób, że połowa będzie nadal z węgla, co daje nam podstawę i bezpieczeństwo. Będziemy mieli nieemisyjne źródła, czyli wiatr i energetykę nuklearną, co pozwoli nam utrzymać nowoczesne elektrownie oparte na węglu, dlatego że średnio emisja dwutlenku węgla będzie spełniała te standardy europejskie, które są przyjmowane.
Czy to, co ta inwestycja w Ostrołęce, to ma być to właśnie ta nowoczesna elektrownia?
Tak, to jest elektrownia, która jest zaprojektowana bardzo nowocześnie, z wysoką wydajnością. Może powiem jeszcze coś takiego, co nie zawsze wszyscy rozumiemy. Duże elektrownie, duże źródła emisji dwutlenku węgla, one są dużo bardziej czyste niż to, co mamy we własnych domach, to, co mamy w małych piecach, czy kotłach, czy w ciepłownictwie, w ciepłowniach, które w Polsce są dość przecież powszechne. System eliminacji tych trujących związków tlenków azotu, tlenków siarki i innych substancji w tych dużych, nowoczesnych instalacjach energetycznych jest bardzo, bardzo wydajny. Także to, co mamy na ulicach czasem, a mamy smog, zanieczyszczenia, niską emisję, to nie pochodzi z energetyki. To pochodzi z innych źródeł i z tym musimy sobie dawać radę.
Pan mówi tutaj o tej energetyce atomowej, która ma stanowić część tej naszej podstaw energetyki, ale wydaje się, że wciąż jeszcze nie zdecydowano się nawet co do tego, w jaki sposób ta energetyka atomowa będzie wyglądać. Czy to cały czas są plany, czy tam już jest jakiś taki pomysł bardziej konkretny? Pytam, bo usiłuję się co jakiś czas dowiedzieć od różnych przedstawicieli rządu i po pierwsze wszyscy mówią, każdy mówi co innego, a po drugie większość osób mówi bardzo mało konkretnie.
Wie pan co, znaczy ci, co mówią za każdym razem co innego, to znaczy, że nie bardzo po prostu się tym na co dzień zajmują, o tak bym powiedział. A ci, którzy się tą kwestią zajmują, nie mówią dużo, dlatego że dopóki nie zostaną wypracowane ostatnie, no można powiedzieć, najlepsze dla Polski rozwiązania, no to nie chcemy tego publicznie dyskutować, bo to czasami jest, może być kontrowersyjne, a czasami mamy do czynienia z kontrahentami, z ewentualnymi kontrahentami. To jest trochę tak jak przy wyborze wykonawcy, prawda, bardzo dużej inwestycji czy bardzo dużego przedsięwzięcia gospodarczego przecież. To są ogromne pieniądze, które będą wydawane. I chętnych do zarobienia tych pieniędzy jest przynajmniej kilku. I nie chcemy publicznie wyróżniać któregokolwiek z nich.
Zwłaszcza, że jeden z tych chętnych to jest istotny kraj Unii Europejskiej.
Zobaczymy.
Panie ministrze, tutaj jest, są podpisywane te kontrakty kolejne ze Stanami Zjednoczonymi na dostawy gazu skroplonego. Docelowo jaki procent naszego zapotrzebowania energetycznego te kontrakty mają pokryć?
To jest tak, że te kontrakty są podpisywane przez PGNiG bardzo elastycznie, to znaczy jedne z nich dotyczą bezpośrednio dostaw do gazoportu w Świnoujściu, ale ostatnio podpisywane to są kontrakty, w których PGNiG kupuje skroplony gaz od producentów w Stanach Zjednoczonych i ma możliwość dostarczenia tego gazu w dowolne miejsce. To może być gazoport w Świnoujściu, ale może też PGNiG sprzedać ten skroplony gaz na światowym rynku. To jest elastyczność, która jest nam potrzebna. I w związku z tym, jaki będzie procent po 2022 roku, 2023-2024, no to okaże się w praktyce. To będzie po prostu kwestia rozważenia najkorzystniejszych rozwiązań. My po 2023 roku będziemy mieli ten gaz z gazociągu z Norwegii, z Baltic Pipe, bo to będzie skończona inwestycja do końca 2022 roku i będziemy mieli rozbudowany gazoport w Świnoujściu. Będziemy mieli również elastyczność odbioru w Polsce. No i to jest strategia, którą realizujemy bardzo konsekwentnie, zgodnie z planem, bez żadnych, można powiedzieć, w tej chwili problemów i opóźnień. Kwestie dostaw ze Stanów Zjednoczonych LNG to jest jeden z elementów dialogu energetycznego, strategicznego, który zaczęliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Ten dialog sformalizowany, spotkania, on się toczy, jest przygotowywane spotkanie w Stanach Zjednoczonych w marcu. Spotkam się tam z panem sekretarzem Perrym i będziemy rozmawiali o dostawach gazu, będziemy rozmawiali o współpracy w innych dziedzinach energetyki, też oczywiście także o energetyce nuklearnej i bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie, o zabezpieczeniu sieci energetycznych i elektrowni, bo to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
Czy rozmowy z przedstawicielami merytorycznymi tej administracji oddają ten nastrój chaosu, który jest w takim medialnym odbiorze prac rządu amerykańskiego w tej chwili, czy to są raczej takie rozmowy o sprawach długofalowych?
Muszę powiedzieć, że przy rozmowie o konkretnych sprawach, a taką konkretną sprawą jest energetyka, nie widać żadnego chaosu. Nie odczuwamy tego. Powiem więcej. Mamy wrażenie, że realizowana jest również po stronie amerykańskiej długofalowa, długoterminowa strategia i ta strategia amerykańska jest zbieżna z polskimi interesami. To jest taki szczęśliwy przypadek czy okoliczność, kiedy interesy polskie i amerykańskie się nakładają i to jest pole do współpracy.
Tak a propos interesów polsko-amerykańskich, nie ma pan minister wrażenia, że pani ambasador robi wszystko, żeby w Polsce jak najwięcej przyszłą część opinii publicznej zniechęcić do stosunków polsko-amerykańskich?
Nie chciałbym komentować działania pani ambasador Mosbacher.
Padła tutaj nazwa Baltic Pipe. Co możemy w tej chwili, tak podsumowując, na początku tego roku wyborczego powiedzieć o stanie tej inwestycji? Jakim stanem tej inwestycji będzie mogło Prawo i Sprawiedliwość pójść do wyborów? No bo umówmy się, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego była jednym z wyborczych haseł.
Tak, i realizujemy nie tyle haseł, co projektów i ten projekt jest, jak powiedziałem, realizowany zgodnie z harmonogramem. 30 listopada zostały wymienione dokumenty o podjęciu, z podjęciem decyzji inwestycyjnych, ostatecznych decyzji inwestycyjnych pomiędzy duńskim wykonawcą Energinetem i polskim Gazsystemem. Prowadzone są prace przygotowawcze, badania środowiskowe, technologiczne. Wszystko to jest zgodne z, jak mówię, z tym, co mamy w tym programie zaplanowane. Sama budowa gazociągu w części podmorskiej zacznie się w 2020 roku późną wiosną i mamy na to 2 lata, żeby to wykonać. To jest czas bezpieczny, a jeżeli chodzi o część lądową, bo jest oczywiście część lądowa w Polsce, to dzisiaj już trwają prace konstrukcyjne.
Czyli kiedy możemy powiedzieć, że inwestycja zostanie zakończona?
Będzie to 1 października 2022 roku.
A czy jest w stanie pan minister przewidzieć politycznie, kto będzie wtedy trzymał odpowiedzialność za losy Rzeczpospolitej? Kto będzie rządził Polską, innymi słowy?
Wie pan, co jest... No oczywiście mam głęboką nadzieję i życzenie i sądzę, że tak będzie, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory pod koniec bieżącego roku i przez 4 lata, przez następną kadencję będzie tworzyło rząd. Ale muszę powiedzieć, że te projekty dotyczące energetyki to są projekty, które wykraczają poza jedną kadencję, poza jeden rząd czasem. To są projekty strategiczne dla kraju czasem to powtarzamy, że miarą dojrzałości państwa jest zdolność do kontynuacji strategicznych projektów niezależnie od zmian politycznych, rządowych czy parlamentarnych.
No tak, ale mieliśmy w naszej historii, w historii III RP parę razy takie sytuacje, że nawet najbardziej strategiczne projekty były całkowicie odrzucane po wyborach. Czy pan uważa, że stan tych rzeczy, które zrobił teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest już tak zaawansowany, że nawet jak komuś przyjdzie do wniosku, do głowy to odwracać, to już niektórych rzeczy odwrócić się nie da?
Ja muszę powiedzieć, że no nie tylko żywię taką nadzieję, ale są przesłanki, by myśleć, że to jest realne. Głosowania w Sejmie w tej kadencji, które dotyczą kwestii energetycznych, one świadczą o tym, że zrozumienie po stronie opozycji tych problemów jest duże i ostatnia ustawa, która tego dotyczyła, nowelizacja specjalnej ustawy terminalowej, została przegłosowana bez głosu sprzeciwu.
To jest optymistyczne. Czy pan minister będzie kandydował do Sejmu w tym roku?
A to poproszę o następne pytanie.
To będzie w następnym wywiadzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Naimski, minister pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury przesyłowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Jest godzina 8:34, to teraz czas na chwilę muzyki. Marianne Faithfull. Godzina 8:38, Radio Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Śpiewała Marianne Faithfull i Nick Cave, śpiewali razem, albo na przemian. A my wracamy do wielkich zagadnień światowej polityki, które odbijają się również w naszym kraju. Sprawa aresztowania 2 osób, jeden to jest polski urzędnik, drugi to jest chiński. Były dyplomata i pracownik firmy telekomunikacyjnej Huawei. Tutaj nas trochę wplątała w te światowe polemiki dotyczące chińskiej obecności w różnych krajach, no bo o firmie Huawei się mówi między innymi w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, ale też w różnych krajach Europy. A my łączymy się z Tajwanem, tam jest pani Hanna Shen, która śledzi te sprawy i w Azji, i na całym świecie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
No to mamy polską aferę szpiegowską z Chińczykami w tle. Jakiś komentarz tutaj będzie pani mogła dla nas wygłosić na ten temat?
Nareszcie mamy, to znaczy nareszcie. My tych afer pewnie szpiegowskich powinniśmy mieć wiele, ale nareszcie zaczynamy zwracać uwagę. Nareszcie mamy złapanych szpiegów i nareszcie coś robimy w tym temacie. Także no, to oczywiście to nie jest powód do radości żadnej, że jesteśmy obiektem działalności chińskiego wywiadu.
Tak się pani ucieszyła, że zrozumiałem, że mamy tańczyć z radości.
Ja mogę tylko powiedzieć tyle, no... Cieszę się, że zwracamy uwagę na ten problem. To jest jeden, to są dwóch szpiegów. Według mnie to za mało. Powinniśmy tutaj naprawdę całą serię pewnie odnaleźć. Na pewno jest wywiad chiński działa tu bardzo sprawnie, ale myślę, że to zwraca też uwagę na zagrożenie. No i miło mi jest czytać teraz komentarze niektórych dziennikarzy, komentatorów, którzy wcześniej mówili dość w takim hura na temat chińskich inwestycji w Polsce, czego to nam Chińczycy tutaj nie przyniosą, a teraz zaczynają zwracać uwagę, jakieś jest przebudzenie, że to jednak jest z tym związane bardzo duże zagrożenie. Myślę, że takiego kubła zimnej wody potrzebowaliśmy, także no, w tej kwestii można się jakoś cieszyć. No oczywiście jest to nie jest żaden powód do cieszenia, tak, bo pewnie będą jeszcze jakieś dalsze kroki tego. To jest temat, o którym mówi się bardzo dużo w chińskojęzycznych mediach, to znaczy mówi się i w mediach na Tajwanie, mówi się i w Hongkongu, także to, co ja nazywam tak zwane wolne media chińskie, to znaczy te, które są założone przez Chińczyków mieszkających za granicą. Teraz jest taki bardzo dużo takich tak zwanych vlogerów chińskich, którzy bardzo ciekawe rzeczy opowiadają o Chinach. To są często ludzie, którzy tam spędzili bardzo dużą część swojego życia. Niektórzy z nich byli związani z chińskim biznesem, a to z aparatem politycznym i oni opowiadają dużo ciekawych rzeczy. I ten temat wszędzie się pojawia. Temat dwóch szpiegów aresztowanych w Polsce, w tym jednego pracującego dla firmy Huawei. To są raczej pozytywne, to znaczy rzeczywiście pisze się, że Polska pokazała rzeczywiście, że kwestie bezpieczeństwa narodowego są dla niej bardzo ważne, że dołączyła do tych krajów, bo Polska nie jest jedynym krajem, który zauważył, jak wielkim zagrożeniem mogą być chińskie inwestycje, jak dużym zagrożeniem jest firma Huawei. To jest taka jedna część komentarzy. No obok tego są oczywiście to, co się ukazuje w mediach i internecie w samych Chinach Ludowych, gdzie budowana jest taka w tej chwili nieprzychylna opinia wobec Polski. Kilka dni temu na Twitterze, gdzie większość obywateli chińskich nie ma dostępu do Twittera, są wybrani, na przykład redaktor naczelny Global Times, to jest taki dziennik komunistycznej partii, napisał, że co my tam w Polsce możemy ukraść. Ta ABW to sobie schlebia. Znaczy, taki pływany jest wizerunek Polski, że tutaj nic nie ma, to jest takie państwo, którym nic do zaoferowania nie ma. Kto by się nim w ogóle zajmował? Na pewno nie będzie się nim zajmował chiński wywiad. Do tego od razu jest już cała seria komentarzy zawsze chińskich trollów, to jest taka armia chińskich internetowych troli, nazywa się to Partia Pięciu Mao, 50 groszy, to są pracownicy tak naprawdę, pracujący także dla tego aparatu bezpieczeństwa, ich zadaniem jest właśnie kontrolowanie tego, co się dzieje w chińskim internecie, kreowanie opinii publicznej. I oni też także taki nieprzychylny wizerunek w tej chwili wobec Polski budują w swoich komentarzach. No i jest to, co pisze głównie w tej chwili o Polsce Global Times, ten dziennik partii komunistycznej. To także są takie dość ostre wypowiedzi. To znaczy, że tutaj Polska jest wspólnikiem Stanów Zjednoczonych, dlatego musiała podjąć taką decyzję, że należy jednak wytłumaczyć to Polsce, że bycie po stronie Stanów Zjednoczonych to się źle dla niej skończy i zapłaci słoną cenę za to. Także tak to jest przedstawiane przez media w Chinach Ludowych.
To jest ciekawe, że tak szybko potrafiła ta chińska propaganda uderzyć w takie nuty, które chyba w Polsce dość są wrażliwie odbierane właśnie, że ta Polska jest nieważna, że jest takim kopciuszkiem tutaj proamerykańskim. Tak wygląda na to, że naszą psychologię oni dość dobrze mają rozpracowaną.
To jest typowy mechanizm, to znaczy zanim wypowie się albo podejmie jakieś ostrzejsze kroki władza chińska, no to najpierw jest budowana taka właśnie w mediach atmosfera wokół danego państwa na przykład. To na Japonii przerabialiśmy wiele razy, na Korei Południowej, kiedy były jakieś konflikty z Chinami, to tak mniej więcej się zaczyna od mediów, od internetu, a potem ewentualnie przychodzą jakieś następne kroki. To jeżeli to jest w języku chińskim, bo te media także działają w języku angielskim, w dużym stopniu to jest do opinii za granicą, że no jednak Polska nie jest takim liczącym się graczem, bo tam też Polska to ma jakieś obsesje, na przykład boi się Rosji i tak dalej, takie sugestie, więc też dlatego też może ma taką reakcję w stosunku do Chin, ale no, to jest także nas to przede wszystkim nastawione na Chińczyków, żeby jednak też zrozumieli, że to nie jest żaden liczący się partner, że tutaj nie mamy się czym przejmować i że ta sprawa jest raczej wymyślona.
A jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o te sprawy związane z firmą Huawei na linii tej amerykańskiej, kanadyjskiej?
Znaczy, ja też widziałam, że w polskim internecie między innymi różni politycy czy komentatorzy piszą, że to Polska jakoś się wyłożyła na tej wojnie, znaczy weszła na wojnę, jak gdybyśmy jednymi byli walczącymi tutaj i poświęciliśmy się i pokazali na Amerykanie. No to oczywiście jest nieprawdą, dlatego że jesteśmy jednym z wielu państw, które w tej chwili no jak gdyby zauważa to zagrożenie ze strony chińskiej i podejmuje kroki. Mamy to, co wydarzyło się 1 grudnia, czy aresztowanie jednej z pań dyrektor firmy Huawei, córki założyciela Huawei, Meng Wanzhou. Ona w tej chwili nie może opuścić z Kanady, czeka na decyzję sądu o ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Tu kwestia nie jest zarzutów o szpiegostwo, ale o naruszenie sankcji nałożonych na Iran, a także o czym ostatnio piszą media na Syrię. Mamy wcześniej Kongres Amerykański, który przeforsował prawo zakazujące korzystania z chińskiego sprzętu przez rządowe agencje. Mamy Australię i Nową Zelandię, które powiedziały, że zrezygnują z sprzętu Huawei przy budowie sieci 5G. To zapowiedziała także Japonia. Kanada mówi, że się zastanawia. Mamy bojkot produktów firmy Huawei zapowiedziany przez firmy już prywatne. Brytyjski BT, francuski Orange, ale tylko na terenie Francji, a ta firma w Polsce współpracuje właśnie z Huawei. Niemiecki Deutsche Telekom także to zapowiedział. Mamy ostre także wypowiedzi przedstawicieli rządu i wywiadu z Czech i Słowacji na ten temat. Norwegia ostatnio także powiedziała, że zamierza zrezygnować z udziału Huawei w budowie sieci 5G. Tu na Tajwanie oczywiście też jest to bardzo gorący temat i także poza tym, że sprzęt ten nie może być używany w administracji państwowej na żadnym szczeblu, to od 1 stycznia Huawei nie może dostać sprzętu i oprogramowania dla 8 takich wrażliwych branży, między innymi to wybrano tutaj szpitale i parki naukowe. Także dużo się dzieje. Polska nie jest tu jedynym państwem, które rzeczywiście zauważyło to zagrożenie i coś robi. Zresztą tu nie tylko chodzi o Huawei. Wcześniej na przykład Belgia w kwietniu tego roku aresztowała chińskiego agenta wywiadu za próbę szpiegowania gospodarczego. To w dużym stopniu dotyczyło amerykańskich firm i dlatego Belgia zdecydowała się na jego ekstradycję. Także no, widać, że kroki dużo bardziej znaczące wobec obywatela chińskiego podjęła niż Polska. Także nie należy wpadać w panikę, że my w jakiś sposób podjęliśmy kroki, które wywołują wojnę i oni odpowiedzą strasznymi reperkusjami tutaj. Oczywiście Chińczycy tak mówią, tak między innymi mówi Global Times, że mają narzędzia między innymi gospodarcze i mogą w nas uderzyć, ale to jest, no, patrząc chociażby na poziom naszego handlu z Chinami, no to jest bardziej takie straszenie, a niż rzeczywiście mogłoby to w nas w jakimkolwiek stopniu uderzyć.
Ale pani redaktor, tutaj dodajmy tylko, że rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, pan Stanisław Żaryn, powiedział, że ta sprawa nie ma nic wspólnego z firmą Huawei, że to dotyczy aresztowanie tego pana o chińskim nazwisku, ale polskim imieniu, to ciekawostka taka swoją drogą, używał imienia Stanisław, nie ma związku z jego pracą w tej korporacji.
Panie redaktorze, chyba nikt w to nie wierzy. To zresztą od razu wyłapali sami chińscy komentatorzy, którzy mówili, że nie rozumieją tego stwierdzenia, bo nikt w to nie wierzy. To oczywiście ma wszystko do czynienia z firmą Huawei. Chińscy komentatorzy stwierdzili, że to jest takie, rząd polski idzie na rękę Chińczykom, nie wiadomo po co. Tak samo jak w tej chwili czytałam dzisiejszy artykuł, bodajże ukazał się na Niezależnej, że podobno jest jakieś stanowisko ABWE dotyczące właśnie korzystania z sprzętu firmy Huawei w administracji państwowej, ale to stanowisko nie może być opublikowane, nie może być jawne, ale prawdopodobnie chodzi o to, że w tym stanowisku powiedziano urzędnikom, rządowi, aby ostrożnie korzystano z urządzeń mobilnych chińskich marek. No wiemy już, że oni szpiegują na naszym terytorium, a my radzimy administracji państwowej, aby ostrożnie korzystali z urządzeń. Nie wiem czemu, czegoś się boimy i cały czas nadal jasno boimy się powiedzieć, co jest, że mamy zagrożenie ze strony chińskiego wywiadu, że Huawei jest niebezpieczeństwem, zagrożeniem dla niebezpieczeństwa i powinny iść dalsze kroki. To znaczy, to jest firma, która w tej chwili powinna być wykluczona z budowy sieci 5G. Ta decyzja powinna paść jak najszybciej. Pan minister Brudziński zasugerował, że powinno być takie stanowisko dotyczące Huawei wypracowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie NATO. Świetny pomysł, ale Chińczycy też już to skomentowali na łamach Global Times. Powiedzieli, że jest to objaw słabości Polski, obaw przed reakcją Chin. Nie powinniśmy zrzucać odpowiedzialności za to, co wydarzyło się u nas, na inne państwa. Nie one powinny za nas podejmować decyzje. Jeżeli jesteśmy państwem suwerennym, to sami powinniśmy tę decyzję podjąć i firma Huawei powinna być wyeliminowana z budowania sieci 5G w Polsce jak najszybciej.
Tak powiedziała pani Hanna Shen, dziennikarka polska pracująca na Tajwanie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet.
Też dziękuję, do usłyszenia.
Jest godzina 8.50, to jest Poranek Wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, a teraz będzie kult i piosenka o podzielonym świecie.